Witamy wszystkich naszych słuchaczy w zimowy poranek, chociaż temperatura plusowa 12 grudnia na naszym cyklicznym wykładzie z Chełma. Ci, którzy śledzą nasze wykłady, wiedzą, że ostatnio zajmowaliśmy się dużo Izraelem, ucisk Jakuba, cała pięcioczęściowa seria za nami, ale w tej ostatniej części, tydzień temu, zapowiadałem, że chociaż seria jako taka dobiega końca, wrócimy jeszcze do Izraela i spraw z nim związanych, ponieważ chcielibyśmy zobaczyć psalm 118, który w poetycki, nie proroczy, ale poetycki sposób opisuje to samo, co opisują proroctwa, jeśli chodzi o Izrael w tym końcowym, w końcowych fazach ucisku Jakuba, łącznie z rozpoznaniem i objęciem przez tenże Izrael Jezusa. Także dzisiaj jak gdyby jeszcze takie nawiązanie do tej serii o ucisku Jakuba, powrót Izraela do łaski oczami psalmu 118. Taki jest oficjalny tytuł. Powrót Izraela do łaski oczami psalmu 118. Skupimy się tutaj na głębszej treści tego psalmu, który dotyczy tylko i wyłącznie Izraela cielesnego. Nie ma żadnych innych zastosowań w odniesieniu do żadnych innych ludzi ani osób. Nie będzie nas on interesował głównie jako utwór poetycki śpiewany przez pielgrzymów w drodze do Jerozolimy, gdyż tak to właśnie było w przeszłości. Był on śpiewany przez chór, ktoś odpowiadał, ktoś śpiewał, ktoś intonował, była to wzajemna muzyczna współpraca. Nas nie będzie interesowało głównie to, a właściwie w ogóle nas to nie będzie interesowało, te wartości artystyczne, poetyckie, tylko właśnie ta poetycka zawartość proroctwa odnośnie Izraela i przyjęcia przez niego naszego Pana pod koniec drugiej fazy ucisku Jakuba. Zaczyna się psalm 118 w tej swojej proroczej treści od zgromadzenia Izraela do Palestyny z krajów rozproszenia na całą Europę, a następnie prowadzi przez poszczególne etapy drugiego ucisku Jakuba, oczywiście robi to w sposób poetycki, nie tak jak Zachariasz czy Ezechiel z różnymi szczegółami, jak to będzie wyglądało, ale tak jak to w psalmie można się spodziewać. I potem doprowadzi nas do narodowego rozpoznania w Jezusie Zbawiciela tego narodu i jego powrotu do łaski Boga. Zacznijmy może pewnym podsumowaniem, streszczeniem tych wszystkich wydarzeń końcowych, poprzedzających przyjęcie Jezusa przez Izrael z 5 Mojżeszowej 4 rozdziału, a potem już przejdziemy do tego psalmu i będziemy tylko nim się zajmować. 5 Mojżeszowa 4 rozdział od 25 do 31 będzie bardzo dobrym przypomnieniem, streszczeniem całości tej tematyki. A więc czytamy 5 Mojżeszowa 4, 25. Gdy zrodzisz synów i wnuki i usadowicie się na tej ziemi, lecz popełnicie grzech, sporządzając sobie podobiznę rzeźbioną jakiegokolwiek kształtu i uczynicie to, co jest złe w oczach Pana waszego Boga, pobudzając go do gniewu, to biorę dziś niebo i ziemię na świadków przeciwko wam, że rychło doszczętnie wyginiecie z tej ziemi, do której przeprawiacie się przez Jordan, aby ją wziąć w posiadanie. Długo w niej nie będziecie, gdyż zostaniecie całkowicie wytępieni. Oczywiście z tej ziemi. I rozproszy was Pan między ludami, a pozostaniecie tylko nieliczną garstką wśród narodów, do których was Pan zaprowadzi. A tam będziecie służyli Bogom będącym dziełem rąk ludzkich, z drzewa i kamienia, którzy nie widzą i nie słyszą, nie jedzą, nie wąchają. I będziecie tam szukać Pana, swego Boga. Znajdziesz Go, jeżeli będziesz Go szukał całym swoim sercem i całą swoją duszą. Gdy znajdziesz się w niedoli i spotka Cię to wszystko u kresu dni, zauważmy, u kresu dni, nawrócił się do Pana Boga swego i będziesz słuchał Jego głosu. Gdyż Pan Twój Bóg jest Bogiem miłosiernym, nie opuści Cię, ani Cię nie zniszczy i nie zapomni o przymierzu z ojcami Twoimi, które im zaprzysiągł. Piękny fragment z 5 Mojżeszowej. Potraktowałem to jako wstęp do omówienia psalmu 118, który opisuje to, co powiedzieliśmy i co już znamy. Ale zobaczymy teraz, jak to poetycko jest przedstawione przez psalmistę, na ile psalmy, takie właśnie poetyckie utwory, potrafią omówić o proroczych wydarzeniach, które są wciąż przed nami. Rozpoczniemy psalm 118 odczytaniem pierwszych czterech wersetów. Nie całości, ale pierwszych czterech po kolei będziemy analizować. Mamy ich w sumie 29 do omówienia, więc jest trochę materiału, ale treść ogólnie już nam znana. Wiemy, czego się spodziewać. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska, albo miłosierdzie. Jego trwa na wieki. Niech powie Izrael, tak, łaska Jego trwa na wieki. Niech powie dom Aarona, tak, łaska Jego trwa na wieki. Niech mówią ci, którzy boją się Pana, tak, łaska Jego trwa na wieki. Łaska albo miłosierdzie. Dlaczego tutaj tak ważne jest o zwrócenie uwagi łaska, może lepiej nawet da się miłosierdzie, bo miłosierdzie jest bardzo potrzebne grzesznikowi. Istoty doskonałe nie potrzebują boskiego miłosierdzia. Wystarczy jego przychylność, jego dobroć. Ale miłosierdzie jest bardzo potrzebne przez każdego grzesznika. Jest potrzebne nam wszystkim. Jest potrzebne Izraelowi, upadłym aniołom. Ale ci, którzy nie są upadli, nie muszą apelować, a nie liczyć na boskie miłosierdzie. Grzesznik musi. Co te cztery wersety pierwsze podają? Mamy tutaj wezwanie Żydów, tak? Izrael i dom Aarona, tak mamy, nie powie Izrael i nie powie dom Aarona, czyli to prawdopodobnie wezwanie Izraela, łącznie z jego przywódcami, prawda, pod tym domem Aarona rozumianymi, ale także wezwanie wszystkich, którzy boją się Pana, czyli ogół ludzkości, bo ostatecznie będziemy też mieli odniesienia do reszty rodzaju ludzkiego, wezwanie ogółu ludzkości do dziękowania Panu, dziękowania Jehowie, nie dziękowania dziełom swoich rąk, nie dziękowania rządom, nie dziękowania kościołom i nie wodzom religijnym, którzy wśród wodzów, wszystkich maści wodzów są zawsze najgorsi. Już lepsi są wodzowie świeccy i wojskowi niż religijni. Więcej miłosierdzia znajdziesz u wodza świeckiego niż u wodza religijnego. Tak już to niestety jest. I ci wszyscy są wzywani do tego, żeby dziękowali Bogu za Jego miłosierdzie, za Jego dobroć, którą okazuje. W tym przypadku dobroć okazaną Żydom. Szczególnie w fakcie zgromadzenia Izraelitów ze wszystkich stron świata, ze wszystkich ziem, do których zostali rozproszeni. Następnie w błogosławieniu im w tejże ziemi po ich zgromadzeniu. W chronieniu ich przed ich bardzo licznymi wrogami. W przygotowywaniu ich jako cielesnego nasienia Abrahama do błogosławienia wszystkich rodzin ziemi. Pamiętamy wezwanie z Izajasza 41:2, gdzie mamy zapewnienie, a właściwie taki apel do ludu Bożego, do tych, którzy rozumieją tą sytuację, żeby pocieszali naród żydowski. Tak? Izajasz 41:2, pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi Bóg, wasz Bóg, mówcie do serca Jeruzalemu, wołajcie do Niego, że wypełnił się czas ustanowiony Jego, że zapłacona jest Jego wina, bo otrzymało z ręki Pana dwójnasób za wszystkie swoje grzechy. I tyle, jeśli chodzi o wersety cztery pierwsze, które nas wprowadzają do tego tematu. Idziemy do wersetu piątego. Z ucisku wzywałem Pana, Pan wysłuchał mnie, no i Biblia Warszawska mówi i wyswobodził, a tam dosłownie kończy się dosyć dziwnie ten werset, bo Pan wysłuchał mnie na przestrzeni. Co w Biblia Wasze UBG interpretuje, postawił mnie na miejscu przestronnym. No i to jest, zaraz do tego się też odniesiemy. Jest to chyba dobre zinterpretowanie. Pan wysłuchał mnie na przestrzeni, tak dosłownie, ale to wysłuchanie na przestrzeni to postawienie na miejscu przestronnym. Jeśli porównamy to z drugim Samuela 22, to będziemy mogli zrozumieć, o co tutaj może chodzić z tym postawieniem na miejscu przestronnym. Drugi Samuela 22, 17 do 20. Zaraz zobaczymy, co się kryje w takim sposobie mówienia, postawienia kogoś na miejscu przestronnym. Co to oznacza? Czyli Samuel 22, od 17 do 20. Sięgnął z wysokości i pochwycił mnie. Wyciągnął mnie z toni wielkiej. Wyrwał mnie mocnemu nieprzyjacielowi mojemu, tym, którzy mnie nienawidzą, choć są mocniejsi ode mnie. Napadli na mnie w dniu niedoli mojej, ale Pan stał się podporą moją. Wyprowadził mnie na miejsce przestronne, wyratował mnie, gdyż nie sobie upodobał. Czyli z tego to wyrażenie, postawienie na miejscu przestronnym, to z dala od ucisku, ograniczeń, które mogą stawiać moi przeciwnicy, moi wrogowie, życzący mi śmierci, którzy chcieliby mnie otoczyć i zniszczyć, tak żeby nie miał możliwości, szansy, pola do ucieczki. A tutaj Pan mnie z tego wszystkiego wyrywa, i stawia mnie na miejscu przestronnym i patrzę w lewo, w prawo i nie ma tych wrogów wokół mnie, którzy czyhają na to, żeby mnie zniszczyć i przed którymi nie mogę uciec, bo wszędzie dookoła, bardzo blisko, wszędzie są. Tak ten psalmista opisuje w wersecie piątym jak wzywał Pana, bo tylko to mu zostało. Człowiek, jak jesteśmy doprowadzeni do sytuacji, w której już nic nie możemy zrobić, a nawet nie mamy pomysłu żadnego, jak coś można byłoby zrobić, wtedy pozostaje tylko Pan i tak ten psalmista, tak naród żydowski, gdy będzie wchodził coraz głębiej w drugą fazę odcisku Jakuba, będzie wzywał Pana i Pan postawi ich na miejscu przestronnym, wyrwie ich z zaciskającej się pętli wroga. Szósty, siódmy werset. Pan jest ze mną, nie lękam się. Cóż może mi uczynić człowiek? Jehowa jest ze mną i pomaga mi. Będę patrzył na nienawidzących mnie. Tak dosłownie kończy się werset siódmy. Będę patrzył na nienawidzących mnie. Więc w tymże wersecie mamy stopniowe dochodzenie przez Izrael do uświadomienia sobie własnej niegodności, niczym niezasłużonej łaski Boga. I to jest jego jedyną nadzieją, nie tylko jego, ale także Izraela. Mówimy tutaj przede wszystkim o nim dzisiaj w tym psalmie. Patrzenie na nieprzyjaciół, tak, nienawidzących, to to samo, co bycie świadkiem ich upadku i końca. To nie oni będą patrzeć na mnie i na mój koniec, to ja będę patrzył na tych, którzy mnie nienawidzą. I to jest znowu biblijny sposób pokazania, że będę świadkiem ich upadku, ich końca, kresu i wszystkich złych zamierzeń wobec mnie. Zobaczmy, jak te formuły, te wyrażenia, sformułowania pojawiają się gdzie indziej w Biblii. Psalm 54:9. Psalm 54:9. Bo z wszelkiej niedoli wyratowało mnie, także oko moje spoglądało z wysoka, tego wysoka nie ma w oryginale, spoglądało na nieprzyjaciół moich. Ze wszelkiej niewoli wyratowało mnie, imię Boga, dlatego jest wyratowało. Tak wcześniej, werset wcześniej mówi o tym właśnie imieniu Boga, które wyratowało. Także oko moje spoglądało na nieprzyjaciół moich, czyli widziało ich porażkę. Było świadkiem tej porażki. Podobnie Psalm 92:12 też używa takiego sformułowania. Tak, w ten sposób Biblia sama siebie tłumaczy różnymi kontekstami. Trzeba tylko szukać odpowiednich innych odniesień i w wielu miejscach będzie to powiedziane w sposób zrozumiały i wtedy można przenieść tamtą interpretację z tamtego bardziej zrozumiałego, jasnego miejsca do innego, w którym akurat może być to samo w sobie niejasne, ale gdzie indziej już to zobaczymy. Psalm 92:12. Oko moje będzie spoglądać na nieprzyjaciół moich. Znowu Biblia Warszawska dodała z pogardą, nie ma tam z pogardą. Oko moje będzie spoglądać na nieprzyjaciół moich. Uszy moje usłyszą o klęsce złośników, którzy powstają przeciwko mnie. To jest tylko i wyłącznie biblijny sposób opisania, że będziesz świadkiem końca swoich wrogów, ich upadku. To nie dodawanie takich rzeczy, że będę na nich patrzył z pogardą i tak dalej. To jest to tylko fantazje tłumaczy, którzy to czasami bardzo, bardzo psują przekaz biblijny, bo interpretują po swojemu. 112 jeszcze psalm, a werset 8 na ten sam sposób patrzenia. Spokojne jest serce jego, nie boi się, aż spojrzy na nieprzyjaciół swoich. Czyli zobaczy ich koniec i ich upadek. To właśnie znajdujemy w wersetach 6 i 7. Pan jest ze mną, nie lękam się. Cóż może mi uczynić człowiek? Gdy jestem w towarzystwie Boga, cóż może mi uczynić człowiek? Gdy jestem w towarzystwie bardzo silnego człowieka, idzie po mojej prawej stronie albo z tyłu, gdzieś jest koło mnie, jest ze mną, to się nie boję, bo ten człowiek mnie obroni. Tak nawet ludzie działają, prawda? Gdy mają ochronę, obstawę, nawet pies w otoczeniu swojego pana jest bardzo, bardzo odważny. To atakowałby nie wiadomo kogo, bo jest pan za nim, przy nim, ale jak jest sam sobie pozostawiony, to większość psów już nie jest taka odważna bez obecności pana. No a my mamy obecność samego Boga przy nas, więc no cóż, siła, która jest nie do pokonania, która nie ma sobie równej, już nie mówiąc o tym, że niemożliwe, aby miała większą siłę gdzieś jeszcze jako konkurenta. Nie ma nawet sobie równej. Więc dlatego on mówi, że cóż może mi uczynić człowiek, gdy jestem w towarzystwie Boga. Jehowa jest ze mną i pomaga mi, więc będę patrzył na nienawidzących mnie. Będę świadkiem ich upadku, ich końca, nie mojego. 8:9. Lepiej ufać Panu, niż polegać na ludziach. Lepiej ufać Panu, niż polegać namożnych. Izrael przekonuje się, a niebawem przekona się jeszcze bardziej, że poleganie na ludziach jest bardzo, bardzo zawodne. Nawet jeśli ci ludzie to są możni, wielcy, władcy tego świata, prezydenci, ministrowie różnych racji i szczebli, Izrael od zawsze jest obiektem ataku. Kilka dni temu, 9 grudnia, dwa tak, czyli kilka dni temu, ONZ uchwalił 6 rezolucji przeciwko Izraelowi. Między innymi domaga się ustąpienia ich z Golan, żeby oddali wzgórza Golan Syrii, żeby ci mogli z tych wzgórza Golan Syrii ostrzeliwać dowolne części Izraela, bo bardzo dobra lokalizacja. Nawet ONZ jest zdominowane przez wrogów Izraela, co niebawem będzie dla Izraela ciężkim doświadczeniem. No i doprowadzi do wybuchu, do powstania tego ucisku drugiego Jakuba, ale nic im się nie stanie. Nic się nie stanie takiego, co by zagrażało ich narodowej egzystencji. Nic takiego, co by groziło unicestwieniem tego narodu i wpędzeniem go do morza, jak chcą jego wrogowie, którzy działają bardzo czynnie. Nawet kraje europejskie w najlepszym wypadku wstrzymały się w czasie głosowania i nie poparły, ale też nie były przeciwko tej rezolucji, więc została większością głosów uchwalona. Ja tu podam, co jak ludzie, którzy nawet czasami coś tam dobrego zrobili dla Izraela, ale robili w pańskiej opatrzności, najwyraźniej nie z prawdziwej sympatii i życzliwości, bo potem bardzo często chcieli odwrócić to, bo już się interesy im zmieniły, już nie mieli takiego zainteresowania, jak w innej sytuacji. Co mam na myśli, tak, żeby troszeczkę pokazać, jak ten Izrael jest traktowany przez narody tego świata, przez wielkich tego świata, przez tych, którzy niby mu sprzyjają, mają dużo do powiedzenia, ale jednocześnie potrafią stać się jego wrogami. Albo przynajmniej milczeć. Tak, na przykład tak zwane brytyjskie, ogólnie Wielka Brytania zawsze jest i była przyjacielem Izraela i dużo, dużo zrobiła dobrego, jest w Biblii nawet podkreślona. Ale nawet wśród nich mamy coś takiego, co się nazywa White Papers, białe papiery dosłownie. Trzykrotnie w latach, w roku 1922, 1930 i 1939 ukazywały się takie White Papers, białe papiery, których celem było odwrócenie korzystnych zapisów, korzystnych dla Żydów, z deklaracji Balfoura. Ograniczali tam emigrację Żydów do Palestyny. Czasami uzależniali tą emigrację od zgody Arabów, którzy mogli powiedzieć, że chcą albo nie chcą, albo ile chcą, a ile nie chcą. Odmawiali Żydom dostępu do niektórych terenów, w ogóle nie mogli tam przybyć. Odmawiali im prawa zakupu ziemi. A bardzo najbardziej wymowna White Paper jest z maja roku 1939. Rok 1939, to wiemy, wybuch wojny światowej i już kilka lat prześladowań Żydów w Niemczech, a niebawem obozy koncentracyjne. I w maju roku 1939 ukazała się kolejna White Paper blokująca przyjazd Żydów do Palestyny, utrudniająca im to, pomimo tego, że już były nazistowskie prześladowania Żydów w Niemczech i pomimo tego, że niebawem rozpoczęło się ich wywożenie, masowe wywożenie do komór gazowych nazistowskich obozów koncentracyjnych. W takim kontekście też White Paper wydano i blokowano, bo się Arabom nie podoba, bo jakieś interesy polityczne w tej chwili już jakie, no to niby sprzyjamy, ale tak sprzyjamy, żebyśmy my na tym dobrze wyszli. Nie sprzyjamy dla wartości samego sprzyjania Izraelowi, ludowi Bożemu, nie dla wartości zasad sprawiedliwości, tylko jak nam wygodnie. Dlatego na ludzi nie można liczyć. Dlatego lepiej ufać Panu, niż polegać na ludziach. Lepiej ufać Panu, niż polegać na możnych albo władcach. Albo inny przykład, inna zasada, tak zwana zasada ziemia za pokój, zgodnie z którą Izrael wycofuje się z niektórych terenów, na przykład wycofał się z Półwyspu Synajskiego, ze Strefy Gazy, z zachodniego brzegu, wycofuje się, pozostawia te tereny Arabom, bo dzięki temu podobno będzie pokój. Arabowie nie będą protestować. Ale nie ma pokoju i nigdy nie będzie. Arabowie nie dotrzymają słowa. To nie są ludzie, którzy mają jakiekolwiek poczucie sprawiedliwości. Tam jest wszystko dopasowane do wielkości ich poglądów religijnych i tylko wszystko, co sprzyja szerzeniu tego ich idei, religijnych jest słuszne. Zatem słuszne jest mordowanie innych ludzi, żeby propagować ich religię. No coś takiego jak chrześcijaństwo robiło dawnymi czasy, na przykład w czasie krucjat. To są tacy fanatycy religijni, bardzo niebezpieczni, oni potrafią mordować dla Boga. No i tak robią także i dzisiejsi muzułmanie. Mordują dla swojego Boga, bo ich Bóg tego od nich oczekuje. Więc ta zasada ziemia za pokój, pozostawianie ziemi Arabom w zamian za obietnicę pokoju, nie ziszczą się. Na zachodnim brzegu Jordanu, tak, w sercu można powiedzieć tych biblijnych terenów Izraela, dzisiaj znajduje się zarząd palestyński. Takie miasta jak Hebron, Betlejem, Jerycho, Ramallah, Nablus są pod zarządem palestyńskim i setki mniejszych miejscowości. Ja pokażę może w tej chwili tak zwany zachodni brzeg Jordanu, żebyśmy mieli wyobrażenie. Pokażę tutaj do mapy, do kamery na mapie. Widzimy ten West Bank w samym środku. To jest zachodni brzeg Jordanu. Tuż koło Jerozolimy. Jerozolima jest tu w kąciku, prawda? Ta wschodnia część Jerozolimy jest nawet w ramach tego zachodniego West Banku, zachodniego brzegu. I to są tereny pod zarządem arabskim. Tyle im oddali. Zobaczmy, jaki to jest ogrom terenu. Na niektórych miejscach tam są jakieś takie umowy, że niektóre te tereny Izrael ma pod kontrolą. Oni tam właściwie Żydzi, tam gdzie mają dostęp dla tego zachodniego brzegu, to budują osiedla dla swoich własnych ludzi. Z tego powodu nazywani są okupantami. Zauważmy. Centralne, biblijne tereny. Gdzie można powiedzieć, to Judea, tak? Judea wokół Jerozolimy, Judea i Samaria w górę. Te biblijne tereny oddane Arabom, a Izrael nazywany jest okupantem na tej swojej własnej ziemi. Podobnie Izrael jest traktowany jako okupant w Jerozolimie Wschodniej. W części wschodniej Jerozolimy, która właśnie jest na terenie tego zachodniego wybrzeża, brzegu, nie wybrzeża, na zachodnim brzegu, jest traktowany jako okupant. Dziwnie to brzmi, ale tak jest to traktowane i dzisiaj nawet ONZ też nazywa to okupacją i pozbawianiem Arabów ich praw na terenie Izraela. Nie mogąc się pogodzić z odebraniem Izraelowi prawa do zachodniego brzegu, dzisiejsi niektórzy Izraelczycy nie nazywają tego terenu zachodnim brzegiem, tak jak on jest przyjęty, tylko Judeą i Samarią. To są najbardziej biblijne tereny, jakie tylko można sobie wyobrazić. Część zachodniego brzegu jest pod kontrolą Izraela, tak jak wspominałem, który tam buduje pewne swoje własne osiedla mieszkaniowe, bo prędzej czy później mają nadzieję, że te tereny będą jednak należały do nich. I będą należały. I będą. Niebawem można się spodziewać opuszczenia Izraela także przez jego długoletniego sojusznika Stany Zjednoczone, które pod obecnym słabym przywództwem starca prowadzą nieprzewidywalną i lekkomyślną politykę, jeśli w ogóle można nazwać to jakąś polityką, bo polityka to czy jakaś jest linia, a to jest nieprzewidywalne. To codziennie może być inaczej, jak dziecko się zbudzi i dzisiaj chce coś innego niż chciało wczoraj. Niekiedy nawet potrafią Stany Zjednoczone zbroić swoich własnych wrogów, porzucać swoich własnych sojuszników. No Afganistan doskonale tutaj jest doskonałym przykładem. Sami sobie wyznaczyli datę opuszczenia, trudną do zrealizowania, ale sami sobie ją narzucili. Potem w strasznym pośpiechu widzieliśmy, jak to ją realizowali. Zostawili mnóstwo ludzi i swoich, i współpracowników talibom i poszli sobie. Jakby nie można było tego opóźnić o miesiąc albo dwa, albo jakieś warunki, no, nieprzewidywalne. Zatem co będzie się działo dzisiaj? Co się stanie z poparciem Stanów Zjednoczonych dla Izraela w przypadku Iranu, który, jak wiemy, wzbogaca coraz bardziej te bomby, te wszystkie te urany, żeby doprowadzić do około 90% i móc zbudować bombę atomową. Izrael jest bardzo zaniepokojony. Twierdzi, że sam jest gotowy uderzyć, tak, wyprzedzająco zaatakować Iran i żeby nie pozwolić, a ich główny sojusznik, Stany Zjednoczone, drzemią, patrzą jednym okiem, drugim przymykają, a Iran się zbroi i może mieć za kilka tygodni bombę atomową. Jeśli do tego by doszło, to wiadomo, jaki oni będą z tego chcieli zrobić użytek. Ale wszystko jest w mocy Pana. tylko pokazuje, co się szykuje wokół Izraela i czego możemy spodziewać się niebawem. Właśnie stąd rosnące w Żydach odczucia z wersetu 8 i 9. Jeszcze raz powtórzę, lepiej ufać Panu niż polegać na ludziach. Lepiej ufać Panu niż polegać na możnych. Idziemy do kolejnych 3, 10 do 12. Wszystkie narody otoczyły mnie, lecz wytępiłem je w imię Pana. Otoczyły mnie, tak otoczyły mnie, lecz wytępiłem je w imię Pana. Otoczyły mnie jak pszczoły. Zgasły albo spłonęły jak ogień ścierni. Widzimy, jak druga faza ucisku Jakuba się wzmaga i podnosi, co się dzieje. Porównajmy Zachariasz 12 rozdział 3 i 8. Byliśmy w poprzednich seriach dużo w tych rozdziałach, ale zajrzyjmy. Zachariasz 12, 3, 8. W owym dniu uczynię z Jeruzalem ciężki kamień dla wszystkich ludów. Każdy, kto będzie go podnosił, ciężko się zrani i zbiorą się przeciwko niemu wszystkie narody ziemi. 8. W owym dniu ochroni Pan mieszkańców Jeruzalemu, także najsłabszy wśród nich będzie w owym dniu jak Dawid, a dom Dawida będzie jak Bóg, jak anioł Pana na ich czele. I 14 rozdział 3, 1. Oto nadchodzi dzień Pana, Zachariasza 14. Oto nadchodzi dzień Pana, zostanie podzielony Twój łup pośród Ciebie. I zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalem. Miasto będzie zajęte, domy splądrowane, kobiety zhańbione. Połowa miasta pójdzie w niewolę, lecz reszta ludności nie będzie usunięta z miasta. Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. Pomimo zazdrości i wrogości krajów arabskich oraz innych wrogów Izraela, bo to nie tylko Arabowie, Arabowie w swojej nienawiści do Żydów mają sporo sojuszników na świecie wśród innych nacji. Tak przy okazji, taka uwaga dziwna, gdyby ktoś chciał wiedzieć, i jaki kraj w ciągu istnienia ONZ-u najwięcej rezolucji przeciwko sobie wzbudził, zostało ono przegłosowane i wydane, to niech próbuje zgadnąć. Może to było Kuba, może Korea, może jakiś inny tyran, Chiny? Nie, Izrael. Izrael ma największą liczbę rezolucji ONZ-u wymierzonych w samego siebie, gdzie jest bezpardonowo nazywany okupantem, pozbawiającym prawa ludność arabską, narzucającym obywatelstwo izraelskie Arabom, a takie różne rzeczy. Tymi sprawami oni się zajmują. I to ich bardzo wciąga i niepokoi. Pomimo zazdrości i wrogości krajów arabskich i innych wrogów Izraela, Bóg nie pozwoli usunąć Żydów z ich ziemi. Dlaczego? Ponieważ ta ziemia należy do nich na podstawie jego własnej obietnicy. To On, Bóg, obiecał im tę ziemię, zatem On, Bóg, nie pozwoli im tej ziemi zabrać. Pierwsza Mojżeszowa, 15 rozdział. A werset 18 na początek. W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abrahamem, mówiąc: potomstwu Twemu daję tę ziemię od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. Od rzeki egipskiej, Nilu, aż do wielkiej rzeki Eufrat w dzisiejszym Iraku, kiedyś w Babilonie. Od do. Jeszcze zobaczmy 5 Mojżeszowa 1, 7, 8. Za chwilę wrócę do tych granic, ale na razie jeszcze odczytam inne fragmenty. 5 Mojżeszowa 1, 7, 8. Wróćcie więc i idźcie w stronę gór Amoryjczyków i do wszystkich ich sąsiadów w Araba, na Pogórzu i na Nizinie, w Negebie i na wybrzeżu morza, do ziemi Kananejczyków i Libanu, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufratu. Oto przekazałem wam tę ziemię, która jest przed wami. Wejdźcie do niej i weźcie w posiadanie tę ziemię, którą Pan przysiągł dać waszym ojcom, Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi oraz potomstwu ich po nich. I jeszcze 11 rozdział 24. 11 rozdział 24. Każde miejsce, po którym stąpać będzie twoja stopa, będzie wasze. Granica wasza sięgać będzie od pustyni do Libanu, pustynia na południu, do Libanu do góry, i od rzeki Eufrat z Iraku, Babilonu, do Morza Zachodniego, czyli do tego Śródziemnego. Takie są opisy biblijne na temat ziemi. Dwie wspomniane rzeki, Nil i Eufrat, zapewne nie oznaczają dosłownie, że granica miała być od Nilu aż do Eufratu, tej ziemi dla narodu żydowskiego, bo gdyby tak było, pokażę, to zaraz zobaczymy, co to by oznaczało. Oznaczałoby to ten dolny rysunek, że ziemia obiecana Abrahamowi byłaby, widzimy te czerwone takie kreski, mam nadzieję, że widać dokładnie, prawda? Czyli byłaby znaczna część Egiptu i aż do połowa dzisiejszego Iraku należałaby do Izraela, więc jak gdyby tak wziąć od rzeki do rzeki, tak jak pisze w Biblii, prawda? No to na coś powie, ale tak w Biblii pisze, to co my, jak możesz to inaczej rozumieć? W Biblii pisze od rzeki do rzeki, to pewnie od rzeki do rzeki, tak? Wszystko wskazuje na to, że jeśli porównamy to z granicami Izraela przy podziale między 12 pokoleń, górna mapka, a trochę się cofnę, że była cała, to widzimy, że losy, które były przeznaczone poszczególnym pokoleniom, nie odzwierciedlają tego od rzeki do rzeki, prawda, takiego zarysowania, że jest to duża, duża część tego obszaru, ale nie od do. Czyli należy zrozumieć, że od rzeki Nil do Eufrat chodzi o kraje reprezentowane przez Nil i Eufrat, czyli od Egiptu do Babilonu. Że ziemia, którą Bóg obiecał Abrahamowi, miała sięgać od Egiptu aż do Babilonu. A te rzeki zostały wspomniane zapewne po to, żeby pokazać to, co rzeki reprezentują. Wiemy, że w Biblii wszystko w Starym Testamencie jest symbolem, jest typem, jest obrazem. I gdy mowa jest o tym, że otrzymają ziemię na potomstwo Abrahama, którym ostatecznie będzie cała ludzkość. Wiemy, pamiętajmy o tym. Ostatecznie cała wierna ludzkość, cała ludzkość, która zakwalifikuje się do życia wiecznego na wieki przyszłe, stanie się nasieniem Abrahama. Wszyscy będziemy Żydami, no nie cielesznymi, bo nikt już nie będzie się od nowa rodził, prawda? To nie chodzi o geny. Geny są i tak ludzkie. Wszyscy jesteśmy ludźmi, potomkami Adama i Ewy. Podział na narody jest tymczasowy, a jeśli w ogóle jakikolwiek naród ma pozostać, to będzie naród ludzki, prawda? Ale wiemy, że Bóg ostatecznie zbawia rodzaj ludzki przez wprowadzanie go do jednego z 12 pokoleń Izraela i uczynienie całej ludzkości, wszystkich ludzi, częścią któregoś pokolenia. Prawdopodobnie będziemy częścią tego pokolenia Izraela, z tych 12, jakie są, jakie będą zależy od cech naszego charakteru. Prawdopodobnie te cechy poszczególne pokolenia będą miały specjalizację w pewnych elementach charakteru, które rozwiną bardziej niż inni i pewnie podobni sobie będą w jednym pokoleniu, prawda? A podobni sobie inaczej będą w innym pokoleniu. Tak, żeby było 12 różnych pokoleń, gdzie z 12 głównych zalet charakteru jedna będzie bardziej wybitna od 11 pozostałych i każda będzie miała inną specjalizację. Tak jak dzisiaj restauracje mają specjalizację i każda serwuje coś dobrego, ale jedna rzecz jest szczególnie dobra, specjalność tego zakładu. Tak będzie specjalność pewnie każdego pokolenia, no ale to tylko takie domysły, które prawdopodobnie mają coś z prawdy, albo nawet całkowitą prawdę. Zobaczymy. Więc, mówię o tym symbolicznym znaczeniu. Jakie ewentualnie symboliczne znaczenie miał na myśli Bóg, mówiąc, że nasienie Twoje, Abrahamie, posiądzie ziemię od Nilu aż do Eufratu. Nil reprezentuje te skłonności do bycia w zgodzie ze świeckim porządkiem Królestwa Szatana. Nil, ten świat, Egipt. Natomiast Eufrat, rzeka Babilonu, wskazuje na porządek religijny, bo takie jest znaczenie Babilonu, tak w Biblii. Zatem obietnica dla Abrahama, że jego potomstwo posiądzie ziemię aż od Nilu do Eufratu, oznacza, że twoje potomstwo pokona w sobie skłonności do życia w harmonii, w zgodzie z Królestwem Szatana w jego wymiarze świeckim, Nil, i w jego wymiarze religijnym. Bo wszyscy, którzy znamy prawdę, rozumiemy, że te ogromne kościoły, które wokół siebie widzimy, te chrześcijańskie podobno kościoły, które wokół siebie widzimy, to są to kościoły, które istnieją w królestwie tego świata, czyli w królestwie szatana. Tu jest on jest Bogiem tego świata. Zatem te kościoły nie realizują jako całość polityki Boga, tylko bardziej Boga tego świata, inaczej on nie pozwoliłby się tak rozrosnąć. Lud Boży, ten prawdziwy, od zawsze był nieliczny i prześladowany. Lud Boży nigdy w królestwie tego szatana nie stanie się masowym ruchem, potężnym kościołem, o którego względy by ktokolwiek z tego świata zabiegał. Nie, lud Boży taki nie był. Nawet sam nasz Pan taki nie był, kiedy był tutaj na ziemi. Był z prawdziwego ludu Bożego i nikt z wielkich tego świata nie zabiegał o jego względy, ale raczej był, wiemy, jak traktowany i jak skończył. Najbliżej tych granic, które tutaj były przeznaczone dla potomków Abrahama, Izrael był za czasów świetności Salomona. Gdybyśmy zobaczyli do pierwszej królewskiej 4:21, to tam można przeczytać pierwsza królewska 4:21, że a Salomon panował nad wszystkimi królestwami od rzeki Eufrat aż po ziemię filistyńską. No, ona tutaj przy morzu była. I aż po granicę egipską. No, tak. Składały one daniny i były podległe Salomonowi przez całe jego życie. No to w największych latach świetności, bo w innych latach, jak wiemy, Izrael miał zawsze dużego rodzaju problemy ze swoimi sąsiadami, których nigdy do końca nie pokonał i z tego też powodu ich wpływy, ich tereny, które im podlegały, były zawsze bardzo ograniczone. Jeśli chodzi o tak zwanych Arabów, czyli potomków Ismaela i Ezawa, oni także dostali od Boga swój dział ziemi, tak? Północne tereny dzisiejszej Arabii Saudyjskiej. Możemy to nawet zauważyć na tej mapce. Znowu tą mapkę dam, żeby była ta mapka główna. Nie wiem, czy będzie widać, to mamy tę ziemię tych 12 pokoleń, ale jak przybliżę, o, to tutaj na dole pisze, tak, pisze Edom. Mam nadzieję, że widać to Edom. Prawda? Ci Edomici dostali też od Boga swoją ziemię, a Bóg o nich także zadbał. Zatem, jeżeli wchodzą na ziemię, którą Bóg dał 12 synom Jakuba i twierdzą, że oni mają prawa do tej ziemi, no to są w najlepszym wypadku dzikimi lokatorami, którzy powinni prosić o łaskę, żeby ich nie wyrzucić i żeby im tam pozwolić być, ale już na pewno nie mają prawa chodzić i domagać się tej ziemi i usunięcia z niej Żydów, którzy tą ziemię otrzymali od samego Boga. Zobaczmy, jak Bóg to ładnie zaplanował. 5 Mojżeszowa 2:4-6. Jak Izrael miał wychodzić z Egiptu w kierunku Kanaanu, no to co Bóg do niego mówi? 5 Mojżeszowa 2:4-6. Ludowi zaś daj taki rozkaz. Będziecie przechodzić przez obszar waszych braci, potomków Ezawa, mieszkających w Seir. Oni wprawdzie bać się was będą, ale i wy bardzo bądźcie ostrożni. Nie wszczynajcie z nimi wojny, gdyż nie dam wam z ich ziemi ani jednej pięci. Góry Seir dałem bowiem w dziedzicze posiadanie Ezawowi. Ale Ezawowi zawsze za mało. Arabów dookoła jest multum. Mają ogromne ilości ziemi. Tak, Arabia Saudyjska na południe, w dół, ogromne, ogromne połacie przestrzeni. Ale nie. Chcielibyśmy zabrać Żydom ten kawałek, niewielki kawałek, jaki mają na ziemi. Jedyne miejsce na ziemi, w których mogą się czuć bezpiecznie. Zabrać im to. Zabrać i dać tym, którzy mają tam już prawie wszystko wokół pod swoim posiadaniem. Ale mówię, przecież mają tam wszystko dookoła. Nie. To trzeba jeszcze zabrać Żydom. Wracamy do naszego psalmu 118. Czyli jesteśmy w wersecie 10-12. Dotarliśmy do tego miejsca. Wydębienie narodów, które w drugim Jakubie najadą na Izrael, odbędzie się, jak mówi nam werset, w imieniu Pana. Tak? Że w imieniu Pana wytępiłem ich. A imię Pana ma kilka znaczeń, między innymi upoważnienie, autorytet, a więc w imieniu Pana z jego upoważnienia, na podstawie jego autorytetu. Bo takie jest jedno ze znaczeń słowa imię w Biblii. Zauważmy, jak psalmista narastająco opisuje najazd Goga i Magoga. Najpierw w wersecie 10 po prostu stwierdza ten fakt, że wszystkie narody otoczyły mnie. Następnie w 11 powtarza to dwukrotnie. Otoczyły mnie, i znowu jest tak, otoczyły mnie, chociaż Biblia Warszawska z niewiadomych powodów albo wiadomych, żeby sobie uatrakcyjnić, zmieniła, bo mamy cały czas ten sam czasownik, otoczyły, otoczyły i otoczyły czterokrotnie. I w bardziej precyzyjnych przekładach, na przykład UBG, mamy czterokrotnie to samo słowo otoczyły. I tak należałoby to zrobić, bo psalmista tutaj tak, że tak powiem, stopniuje i pokazuje. Najpierw stwierdza fakt otoczenia, potem powtarza go dwukrotnie, czyli kładzie nacisk na to otoczenie, a na koniec jeszcze porównuje to, ten atak, to otoczenie do pszczół, do ataku pszczół, które żądlą, żeby tym żądleniem zabić. I za każdym razem używa tego samego czasownika. Zatem oto tak wszystkie narody otoczyły mnie. Otoczyły mnie, tak, otoczyły mnie. Otoczyły mnie jak pszczoły. Tak on o tym mówi. Ale mówi, że wytępił je, zniszczył w imię Pana, że zgasł jak ogień ścierni. Czyli ogień ścierni bardzo intensywny, prawda? Sucha ścierń, szybko się pali i tak zgasną szybko wrogowie Izraela, kiedy przyjdzie już właściwy u Boga czas do podjęcia działania w czasie trwania drugiej fazy ucisku Jakuba. 13 werset. Potrącili mnie, uderzylibym upadł, ale Pan wspomógł mnie. W tym momencie Izrael jeszcze jako naród nie przyjmuje naszego Pana, nie rozpoznaje Go, ale posiada na tyle silną wiarę w Boga jako swego wyzwoliciela, że w oparciu o tą wiarę w Boga stanie do walki w obronie swego narodowego istnienia i będzie przypisywał to zwycięstwo Bogu, a nie sobie. Muszą dużo pewnie jeszcze przejść, żeby takie spojrzenie mieć, jak tu jest opisane. 14-16. Pan jest mocą i siłą moją, On stał się ocaleniem moim. Okrzyk radości i wybawienia w namiotach sprawiedliwych. Prawica Pana odnosi zwycięstwo. Prawica Pana podniesiona. Prawica Pana odnosi zwycięstwo. Widząc cudowne nadprzyrodzone ocalenie od wrogów, Izrael zacznie wychwalać Boga za jego prawicę, prawą rękę. A wiemy, że ręka w Biblii to moc. Ręka podniesiona, prawica Boga podniesiona, boska moc w akcji, w działaniu, dokonująca tego, na co została podniesiona. Jeszcze w tym momencie Izrael dostrzega tą moc Boga, która chroni ich, nie pozwala im zginąć, nawet jeśli pozwala na duże cierpienia i część i śmierć części Żydów, to jeszcze nie wiedzą, że ta moc, ta ręka podniesiona działa przez kogoś bardzo konkretnego. A tym kimś konkretnym, przez kogo ta boska moc będzie działała i chroniła Izraela, będzie Jezus oczywiście. Że tak naprawdę to Jezus nadzoruje rozwój sytuacji w Izraelu. To Jezus jest bezpośrednim sprawcą ich ocalenia. Mamy to trzy razy powtórzone, że dokonała tego prawica Boga, czyli Jezus, oni jeszcze tego nie wiedzą, ale tą moc, prawicę Boga wychwalają i dostrzegają jej działanie. I to wskazuje, prawie to jest taki etap już wstępny przed uświadomieniem sobie przez nich, przez kogo ta boska, potężna moc działa. Powoli będą do nich docierać prawdy na temat Mesjasza jako tego, który działa w tej chwili dla ich korzyści, dla ich ratowania. Że kiedyś zdążył przyjść, zdążył zginąć z ich rąk, wrócił do nieba, potem wrócił znowu w drugim adwencie i między innymi po to wrócił, żeby ocalić ich ziemskie nasienie, cielesne nasienie Abrahama przed całkowitym unicestwieniem z rąk ich wrogów. 17-18. Nie umrę, ale będę żył i opowiadać będę dzieło Pana. Już są świadomi, że to, co się dzieje w drugiej fazie ucisku Jakuba, to gwarancja ich przeżycia. Że Bóg się włączył i swoją mocą podniósł swoją rękę i działa, zatem nie muszą się obawiać całkowitej klęski, tak jak jeszcze przed chwilą myśleli, że tak się stanie. Pan ukarał mnie surowo, ale nie wydał mnie na śmierć. W takich okolicznościach Izrael wykrzyczy z radością słowa 17 wersetu. Nie umrę, ale będę żył i będę opowiadał dzieła Pana. Zrozumie celowość i słuszność kar tych 2520 lat czasów pogan, 1845 lat dwójnasobu wieku Ewangelii, zrozumie dobro, jakie to im przyniosło. Ponieważ ci, którzy postępują niewłaściwie, dla własnego dobra muszą być ukarani, bo inaczej źle skończą. Zatem kara dla postępującego niewłaściwie powinna być traktowana jako coś dobrego czy coś złego? No chyba coś dobrego każdy powie. Zobaczmy Joba 5:17. Jak to jest, jeśli chodzi o ideę karania. Job 5:17. Szczęśliwy to człowiek, którego Bóg smaga, dlatego nie pogardzaj karceniem wszechmocnego. gdyż karząc ich, Bóg jednocześnie nie pozwoli zginąć ich narodowi. Jeremiasz 46 rozdział, odwołam się tutaj jeszcze do Jeremiasza. Jeremiasz 46, 27 i 28. Lecz ty się nie bój, sługo mój Jakubie, i nie trzuj się Izraelu, bo to ja wybawię cię choćby z daleka, a twoich potomków z ziemi ich niewoli. I Jakub powróci i będzie miał spokój, i będzie bezpieczny, a nikt go nie zatrwoży. Ty nie bój się, sługo mój Jakubie, mówi Pan, bo ja jestem z tobą, gdyż wygładzę doszczętnie wszystkie narody, wśród których cię rozproszyłem, lecz ciebie nie zgładzę, gdyż ciebie będę karcił albo karał według prawa, według sprawiedliwości i nie pozostawię cię całkowicie bez kary. Plus warto przypomnieć obietnicę dla Kaina, też o kolejny symbol narodu żydowskiego, że kto bykolwiek chciał go zabić, sam poniesie siedmioraką karę, czyli całkowite zniszczenie, a gdy będzie chciał zabić Izraela. Oczywiście Izrael trochę pocierpi wtedy, kiedy będą go chcieli zniszczyć całkowicie, ale to całkowite zniszczenie dosięgnie tych nastających na Izrael, a nie Izrael. 19 i 20 werset. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, a wejdę w nie i złożę dzięki Panu. Oto jest brama Pana, którą wejdą sprawiedliwi. Pielgrzymi, którzy przybywali do Jeruzalemu na te coroczne święta i śpiewali ten psalm, prawdopodobnie śpiewem z wersetu 19, czyli otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, a wejdę w nie i złożę dzięki Panu, tym śpiewem wzywali strażników miasta, żeby otworzyli im bramę, bo oni przybyli i chcą wejść do środka. A strażnicy odpowiadali wtedy wersetem 20, tak podają, prawda, źródła. Tak, czyli oto jest brama Pana, którą wejdą sprawiedliwi. I wskazywali im na bramę, przez którą przechodzili tak zwani sprawiedliwi, no bo usprawiedliwieni w oczach Boga przez ofiary, które składali. W trakcie ucisku Jakuba Żydzi, doświadczani i upokarzani, będą dopytywać się, w jaki to sposób mogliby całkowicie powrócić do swojego Boga. Będą gotowi przyjąć wszystko, co ten Bóg chciałby im zalecić, żeby tylko mieć ponownie społeczność z Nim i błogosławieństwa Jego. Jeremiasz 32 rozdział, 37-41. Oto ja zbiorę ich wszystkich z krajów, do których ich rozproszyłem, w moim gniewie i oburzeniu, w wielkim uniesieniu. Sprowadzę ich znowu na to miejsce i sprawię, że będą mieszkać bezpiecznie. I będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. I dam im jedno serce i wskażę jedną drogę, aby się mnie bali po wszystkie dni dla dobra ich samych i ich dzieci po nich. I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić, a w ich serce włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstąpili. I będę się radował z nich i dobrze im czynił. Na stałe osadzę ich w tej ziemi z całego serca i z całej duszy. I jeszcze Ezechiel 16 rozdział. Są takie może mniej znane fragmenty, dlatego chciałbym je przy tej okazji przywołać. Ezechiel 16, 60-63. Lecz wspomnę przymierze z tobą w dniach twojej młodości i ustanowię z tobą przymierze wieczne, to nowe, na które czekamy. I wspomnisz o swoim postępowaniu i zawstydzisz się, gdy otrzymasz twoje siostry, zarówno starsze, jak i młodsze od ciebie, narody pogańskie, starsze i młodsze niż sam naród żydowski, siostry. I dam ci je za córki, bo od nich, od narodu żydowskiego, będą uczyć się nowego przymierza. Dam ci je za córki, lecz nie na mocy przymierza z tobą, nie na mocy przymierza zakonu, które zostało wzgardzone, naruszone i nie doprowadziło nikogo do życia wiecznego. I ustanowię moje przymierze z tobą i poznasz, że ja jestem Pan, abyś pamiętała i wstydziła się i już nigdy nie otworzyła ust ze wstydu, gdy ci przebaczę wszystko, co uczyniłaś, mówi Wszechmocny Pan. Gdy ci przebaczę, albo gdy oczyszczę cię, bardziej dosłownie, z wszystkiego, co uczyniłaś. Odpowiedzą im strażnicy miasta, tak? A tymi strażnikami miasta nie będą ci prawdziwi strażnicy, którzy byli wtedy tam w Izraelu, gdy pielgrzymi przybyli, tylko będą to starożytni godni. Godni zbudzeni z grobu oraz ci, którzy będą im pomagali, poświęceni obozowcy Epifanii, jak najbardziej także. Ziemscy widzialni przedstawiciele niewidzialnego Królestwa Bożego. I wskażą oni im na Jezusa jako jedyną bramę, przez którą sprawiedliwi będą mogli wejść do miasta, pod rząd Królestwa. Zobaczmy, jak nasz Pan mówił o tym w Mateusza 26. Mateusz 26, 64. Tyś powiedział, Jezus, sądzony Jezus. Rzeczy mu Jezus, tyś powiedział, nadto powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach nieba. Jana 14, 6. Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga, prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. I 10:9 też Jana, Ewangelia. Ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. I wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Brama, drzwi, sposób wejścia do społeczności z Bogiem. Sposób powrotu dla grzesznika. Tak godni odpowiedzą im słowami wersetu 20. Oto jest brama, ten Jezus, którego zabiliście. Na Niego czekacie cały czas i doczekaliście się. Doczekaliście się Go w Jego drugim adwencie. Dla was jest to jego pierwszy adwent, bo ten Jego pierwszy prawdziwy żeście przegapili. Nie poznali czasu nawiedzenia swego, ale teraz możecie to zrobić z dużym opóźnieniem po tych wszystkich cierpieniach w Jego Ewangelii, ale w końcu poznaliście. To taka dygresja się nasuwa mi, że od kogo innego jak od starożytnogodnych Żydzi, ci wierni Żydzi wciąż trzymający się obietnicy dla Abrahama i przymierza zakonu, od kogo innego jak od starożytnogodnych oni by mieli przyjąć fakt, informację, że Mesjasz, którego zabili, jest tym, na którego czekali i wciąż czekają, że on jest tą jedyną bramą, jedynymi drzwiami, przez które wejście czyni grzesznika sprawiedliwym, dlatego jak już trafisz do tej bramy właściwej Jezusa i przejdziesz tą bramą, to automatycznie będziesz sprawiedliwy. To jest przejście dla sprawiedliwych. Bo nawet jak jesteś niesprawiedliwy i grzeszny, to fakt, że przez Jezusa przejdziesz, uczyni cię sprawiedliwym, Jego sprawiedliwością. Oto jest brama Pana, dosłownie Jehowy, tak? Oto jest brama Jehowy, którą wejdą sprawiedliwi. Jeremiasz 23, 5 i 6. Oto idą dni, mówi Pan, że zbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl. Będzie panował jako król i mądrze postępował, i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał. A to jest imię, którym go zwać będą, i tutaj trzeba poprawić tłumaczenie, ten, którego Jehowa uczynił naszą sprawiedliwością. Tak się będzie nazywał dla nich Jezus. Ten, którego JHWH uczynił naszą sprawiedliwością. W praktyce to wchodzenie przez bramę będzie polegało na uznaniu starożytnych godnych jako przedstawiciele Jezusa, przez których najpierw cielesny Izrael, a następnie cała ludzkość wejdzie do nowego Jeruzalem w jego ziemskim aspekcie, w jego ziemskim wymiarze, czyli do tej południowej części królestwa, mówiąc słowami Zachariasza, a nie tej północnej, która będzie w niebie. Izajasz 26, 1, 2. W owym dniu tę pieśń śpiewać będą w ziemi judzkiej. Mamy miasto potężne. Dla ocalenia wzniósł on wały obronne i baszty. Otwórzcie bramy. Niech wejdzie naród sprawiedliwy, który dochowuje wierności. Otwórzcie bramy. Dajcie możliwość wejścia do tego królestwa, do tego Jeruzalem w jego ziemskim wymiarze, ponieważ chcemy skorzystać z tej formy rządu, bo to jest forma rządu do doskonałego Boga, dopasowana dla niedoskonałego człowieka, żeby pomimo jego niedoskonałości wpuścić go tam, a następnie dopasować tego człowieka do tego królestwa, żeby nie musiał z tego królestwa wypaść, ale dopasować go, żeby stał się podobnym do tegoż królestwa. Wracamy do psalmu 118, 21 do 23. Czekamy na to, kiedy to się zacznie dziać. Czekamy na to wszystko, ale tutaj mamy moment, kiedy Izrael już wie, kim był Jezus. Dowiaduje się, kim był Jezus. 21 do 23. Dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał i stałeś się moim zbawieniem. Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym albo głową narożnika. Od Pana, od JHWH to się stało i jest cudowne w oczach naszych. Izrael dochodzi do pełnego zrozumienia i uznania Jezusa. Wiąże się ten psalm, ten fragment z historią, która miała miejsce podobno w czasie budowy świątyni Salomona. Tak się składa, że wszystko, co było potrzebne, te kamienie, które były potrzebne do budowy świątyni Salomona, były przygotowywane w kamieniołomach do konkretnego miejsca, gdzie miały być te świątyni włożone i były przywożone na miejsce budowy, już obciosane, dopasowane do konkretnego miejsca, w którym były potrzebne. Jakby ktoś nie wierzył, że tak było, to niech sobie cofnie do pierwszej królewskiej. Pierwsza królewska, piąty rozdział. Ja się cofnę. Pierwsza królewska, piąty rozdział. I tak, wersety 17 i 18. Pierwsza królewska, 5. Bo to jest, zrozumienie tego jest potrzebne, dlaczego potem mamy ten kamień odrzucony, prawda, taki niepasujący nigdzie przez budowniczych, potem okazał się tym najważniejszym. Więc pierwsza królewska 5, 17, 18. Na rozkaz króla wydobywano duże, kosztowne kamienie, aby położyć fundamenty świątyni z kamieni ciosanych. Obrabiali je budowniczowie Salomona i budowniczowie Hirama, pomagał, oraz rzemieślnicy z Gebal, przygotowując drzewo i kamienie na budowę świątyni. Tu jeszcze nie jest powiedziane, gdzie było to przygotowanie, ale jak pójdziemy do 6, 7, to tam już wprost jest powiedziane, że przygotowanie poszczególnych kamieni było poza miejscem budowy, w kamieniołomach. Dzisiaj chyba tego nikt tak by nie robił. Bo by chyba, nie wiem, nie potrafili tak dokładnie wszystko z dala od miejsca budowy dopasować wzajemnie do siebie. Świątynię zaś budowano z kamieni gotowych, przyciosanych już w kamieniołomach. Takiej w czasie budowy świątyni nie było słychać w niej młotów czy siekier. W ogóle żadnego narzędzia żelaznego. Piękne przygotowywanie elementów świątyni. Tak pięknie Bóg przygotowuje swój lud do różnych czas ludu Bożego. Każdy przygotowany w swoim własnym indywidualnym życiu, na przykład my, tak teraz żyjemy, z dala od miejsca, w którym ostatecznie Bóg umieści nas, jeśli będziemy wierni jako Jego dzieci, w tej czy innej klasie ludu Bożego. Ale kiedy dojdzie już do tego i będziemy wierni, każde dziecko Boże, przygotowane z daleka od miejsca, w którym ostatecznie na wieki Bóg go umieści, będzie idealnie pasował do tego miejsca. Stąd świątynia była tak budowana. Z daleka. I jak podaje, nie mamy tego w Biblii zapisanej, tej historii, mamy tylko w aluzję, w psalmie, prawda? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Więc jest taka historia, jak się podaje, że jeden z kamieni nie pasował do miejsca swojego. Gdy go przywieziono na miejsce budowy, budowniczowie nie byli w stanie rozpoznać w nim niczego przydatnego dla nich i położyli go na boku, jakby powiedzieć, odrzucili, nie wiedząc, co z nim zrobić. Biblia w bardzo wielu miejscach odwołuje się do Jezusa jako kamienia. Chyba nie jest to bez powodu. Zobaczmy zatem może do kilku takich miejsc. 1 Piotra 2, 4, 8. Czyli idziemy do Nowego Testamentu. 1 Piotra 2, 4 do 8. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego powiedziane jest w Piśmie, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny. Kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Mówiłem do 8. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, który wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potknął i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą w słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni. Izajasz 28, 16. Izajasz 28, 16. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja kładę na Syjonie kamień węgielny wypróbowany, mocno ugruntowany, kto wierzy, ten się nie zachwieje. Efezów 2, 20-22. Efezów 2, 20-22. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa, mocno spojona, rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy wespół budujecie, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Plus do tego dodajmy jeszcze deklarację Piotra z Dziejów Apostolskich 4 rozdziału, Dzieje Apostolskie 4:10-12, Piotr o naszym Panu, to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadomo będzie, że stało się to w imieniu cud, którego dokonali przed chwilą. Że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych, dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących, on stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Plus odniesienie się naszego Pana do tego psalmu naszego 118 w Mateusza 21. Zaglądamy. Mateusz 21, 42-44. Rzeczy im Jezus. Czy nie czytaliście nigdy w pismach? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Powołuje się na ten dokładnie psalm. Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. I kto by upadł na ten kamień, rozbije się. A na kogo by on upadł, zmiażdży go. Dosłownie zmiażdży go na proch, albo zetrze go na proch. To upadek Jezusa, tak? Przepraszam, nie Jezusa, najpierw mamy, kto by upadł na ten kamień. Upadek na Jezusa, jako na kamień i rozbicie się o Niego, to nieprzyjęcie Jezusa w tym życiu. I pozostanie z tego powodu pod wyrokiem Adamowym. Umierasz tak jak Adam umarł, bo dziedziczysz jego grzech, jego wyrok, a skoro nie przyjmujesz w tym życiu Jezusa, nie rozpoczynasz swojej drogi powrotu do Boga. Wyrok Adamowy na tobie pozostaje. Innymi słowy, kamień, tak, upadasz na kamień, na Jezusa jako na kamień. Nie korzystasz z Jego. On dla ciebie jest kamieniem, czymś twardym, czymś, co ci nic nie daje, ponieważ nie przynosisz. To jest to samo, co w Jana 3:36 mamy powiedziane, co jest znowu w wielu przekładach bardzo, bardzo źle tłumaczone. No ale co zrobić? Tym bardziej może warto przywoływać te fragmenty. Jana 3:36. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży, i tutaj w oryginale jest, pozostaje na nim. Nie spada na niego, nie dosięga go gniew Boży. Nie ma gniewu Bożego na grzesznika za to, że nie przyjął Jezusa. To jest absurd, to jest niemożliwe, to jest szatańskie, żeby twierdzić, że grzesznik skazany w Adamie na śmierć, odrzucony przez Boga, nie mający żadnej nadziei, za to, że nie przyjmie Jezusa, ściągał na siebie jakieś dodatkowe, kolejne potępienie. Jakie jeszcze potępienie mu się należy? Przecież on, biedny potomek Adama, już jest pod wyrokiem Adamowym. Jak Jezusa nie przyjmie w tym życiu, to w najlepszym wypadku Jezus spada na Jezusa jako na kamień. To znaczy, nic z tego nie ma. Tak jak na kamień byśmy się przewrócili, możemy się nawet podrapać, ale nic nie skorzystamy z tego faktu. Natomiast mamy powiedziane, to nasz Pan mówił, że ten kamień może upaść także na ciebie i wtedy zetrze cię na proch. A i upadek tego kamienia na człowieka, co nasz Pan zapowiedział, powiedział dwa rodzaje upadków, prawda? Upadamy na Jezusa jako na kamień, czyli to pozostajemy pod wyrokiem Adamowym. Wyrok, gniew Boży pozostaje na nas, jeżeli nie przyjmujesz w tym życiu Jezusa. Jesteś tak samo nieszczęśnikiem skazanym na śmierć, jakim byłbyś cały czas od chwili swego urodzenia, bo w genach masz wyrok dziedziczony po Adamie. Ale jak Jezus spadnie na ciebie, to znaczy, że jest co? Że dokona pewnego sądu wobec ciebie. Postawi cię na próbie do życia i ty tą próbę przegrasz. Czyli oznacza to dla ogromnej większości ludzi, oznacza to dopiero po powrocie naszego Pana, kiedy On wróci, kiedy tych ludzi z grobu wszystkich powyprowadza, no najpierw zacznie od części żyjących, ale większość przecież jest w grobach, wszystkich ich wyprowadzi, postawi ich na próbie, no i będzie ich podnosił, próbował, zachęcał, karał, nagradzał, żeby ostatecznie zbawić jak największą liczbę. No ale przyjdzie w końcu mały okres i podsumowanie. Żniwo wieku tysiąclecia. Kiedyś też ono przyjdzie i będzie podsumowanie. I wtedy, jak on spadnie na grzesznika, który nie pozwoli się podnieść, to los takiego grzesznika będzie całkowitym zniszczeniem. Psalm 145:20, odwołam się do psalmu 145:20, gdzie wprost jest powiedziane, że co? Pan strzeże wszystkich, którzy go miłują, ale wszystkich bezbożnych wytraci. Prędzej czy później. Ale już wtedy, kiedy staną oni na próbie do życia. Nie wytraci ich przed próbą do życia. Byłoby to strasznie niesprawiedliwe. Najpierw trzeba dać komuś szansę poznania Jezusa, postawić go, pouczyć go o tym, o czym nie wie, postawić na próbie, pomagać mu na tej próbie, w jego licznych upadkach. Niech upada 7 razy, 77 razy, 100 razy, 1000 razy. Jeżeli będzie chciał się podnosić, będzie miał cały czas pomoc, żeby jeszcze jeden raz spróbować. Wyjaśnienie z wersu 22, kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym, będzie przedstawione Izraelowi oczywiście przez starożytnych godnych, którzy swoim rodakom przypomną, jak potraktowali swojego Mesjasza, jak następnie jako naród zostali za to ukarani. Zrobił to coś na wzór, jak zrobił to apostoł Piotr. Dzieje apostolskie 3, może przywołajmy to też jeszcze, bo to może pokazuje nam, jak to się będzie działo w przyszłości. Nie sądzę, że będą oni delikatniejsi od apostoła, bo prawda jest prawdą. Dzieje apostolskie 3:12-17. Ujrzawszy to, Piotr odezwał się do ludu. Mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg Abrahama, Izaka, Jakuba, Bóg ojców naszych uwielbił syna swego Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność. Wy jednak zaparliście się świętego i sprawiedliwego i prosiliście o ułaskawienie wam mordercy i zabiliście sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy. Przez wiarę w imię Jego wzmocniło Jego imię tego, którego widzicie i znacie. Wiara ta przez Niego dała Mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich. A teraz, bracia, wiem, że w nieświadomości działaliście, jak i wasi przełożeni. Coś takiego podobnego możemy spodziewać się usłyszą wtedy Żydzi od starożytnych godnych. I pewnie takie zapisy jak 5 Mojżeszowa 18 rozdział też będą wtedy przywołane, więc zobaczmy. 5 Mojżeszowa 18, werset 15 na początek. Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój spośród ciebie, spośród twoich braci, jego słuchać będziecie. I 18:19. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę. Jeśli kto nie usłucha moich słów, które on mówić będzie w moim imieniu, to ja będę tego dochodził na nim. Reakcja Żydów, pięknie pokazana w wersecie 23, pomimo tego, że zostaną skarceni, ich grzech zostanie im postawiony przed oczy, to i tak powiedzą, biorąc to wszystko pod uwagę, od Jehowy to się stało i jest cudowne w oczach naszych. 24. Oto dzień, który Pan uczynił. Weselmy się i radujmy w nim. Godni wyjaśniają dalej znaczenie wieku tysiąclecia. To jest ten dzień, wiek tysiąclecia. Pan go uczynił. Restytucja dla całego świata ludzkości. Oto jest ten dzień. Oto jest ten wiek. Oto jest szansa dla całej ludzkości. Dzieje apostolskie 17:31. Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. I odwołam się jeszcze do Ozeasza, 5 rozdziału. Zatem przejdźmy do Ozeasza, rozdział 5, a wersety 14, znaczy nie 14, tylko począwszy od 14. Od 14 do 3 kolejnego rozdziału, bo to już zaraz kończy się ten rozdział. Ozeasz 5:14. I aż po 6:3. Bo ja wystąpię przeciwko Efraimowi jak lew, a przeciw domowi Judy jak lwie. To jest dużą siłą, zapowiada wystąpienie przeciwko wszystkim 10 pokoleniom. Ja sam rozszarpię i odejdę. Ja porwę i nikt nie wyratuje. Znowu wrócę na swoje miejsce, aż zaczną szukać skrusza mojego oblicza. Zatęsknią za mną w swojej niedoli. O Izraelu cielesnym. Chodźcie, zawróćmy do Pana, mówi Izrael, wzajemnie do siebie, zachęcając się. On nas rozszarpał, On nas też uleczy. Zranił i opatrzy nasze rany. Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia. Trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed obliczem Jego. Po tych dwóch dniach, to jest po 2000 lat, od roku 33, tak, od czasu pierwszego adwentu, wskrzesi do życia, a trzeciego dnia podniesie. Trzeciego dnia to będzie już wiek tysiąclecia. Trzeci tysiąc lat po pierwszym adwencie naszego Pana nastąpi podniesienie ich do życia. 25 i 6. O Panie, racz zbawić, o Panie, racz poszczęścić. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana, błogosławimy Wam z domu Pańskiego. Modlitwy nawróconego Izraela tutaj mamy o błogosławienie przez Boga Jego misyjnej pracy wobec całej ludzkości. I błogosławienie tej całej reszty ludzkości, bo dobrze tu jest oddane, błogosławimy Wam z domu Jehowy, z domu Pańskiego, Wam, całemu światu. W końcu mamy naszego Mesjasza. Bóg zaprowadza u nas Królestwo Boże dla wszystkich ludzi, nie tylko dla nas, narodu żydowskiego. Zatem błogosławimy Wam z domu Pańskiego, żebyście mogli korzystać z tych samych błogosławieństw, które już zaczęły się u nas. My już mamy naszych ojców wzbudzonych z grobu, w doskonałości ludzkiej nami rządzą. Co to za rządy? Nie ma słowa krytyki. Same błogosławieństwa, sama pełna doskonałość. 27. Pan jest Bogiem, On nas oświeca. Przywiążcie ofiarę sznurami do rogów ołtarza. Żydowscy misjonarze będą zachęcać wszystkie narody do pełnego poświęcenia się Bogu jako jedynego sposobu podniesienia się z upadku i uzyskania życia wiecznego. Przywiązanie tych ofiar sznurami do rogów ołtarza to właśnie jest opis poświęcenia. Zwierzę, które było przeprowadzane do złożenia, czekało w ofierze, czekało na swoją kolejkę przywiązane do rogów ołtarza, tak żeby się nie oddaliło. I to przywiązanie, to było przeznaczenie go na ofiarę. I w ten sposób tutaj to poświęcenie jest opisane, żeby przywiązać ofiarę sznurami do rogów ołtarza. Czyli innymi słowy, poświęcie się Panu. Bo jak się Panu poświęcicie, to On was uleczy. On was uzdrowi. Nawet jak rani, to potem uzdrowia. Ja przed chwilą czytaliśmy Ozeasza, bo Pan nie rani dla samego ranienia. Rani, żeby uzdrowić. Tak jak lekarz musi ranić, żeby zrobić dobrze operację pacjentowi, który jej wymaga. 28 werset. Tyś Bogiem moim, przeto dziękować Ci będę. Boże mój, będę Cię wywyższał. Osobista deklaracja każdego Żyda, no i wszystkich innych stopniowo i powoli ludzi tego świata, którzy dojdą do takiego samego przekonania, do jakiego dojdą Żydzi i którzy się będą się do nich przyłączali z całej ludzkości. Tyś Bogiem moim, osobista relacja, reakcja. Przeto dziękować Ci będę, Boże mój, będę Cię wywyższał. I ostatni werset. Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. Reakcja wszystkich zbawionych. Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego, albo miłosierdzie Jego trwa na wieki. My, grzesznicy, doskonale o tym wiemy i doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, jak wielkie jest Jego miłosierdzie. Do tego jeszcze dobroć. Więc nawet jak nie będziemy grzesznikami, to wciąż będziemy korzystali z Jego dobroci. Na szczęście nie będziemy już potrzebowali Jego miłosierdzia i oby to jak najszybciej stało się udziałem i narodu żydowskiego, za którego trzymamy kciuki, bo jest to naród przez Boga wybrany, potomkowie Abrahama, Izaaka, Jakuba. Kochamy tych, których kocha Bóg, bez względu na to, jakie grzechy nie popełnili, bo sami też jesteśmy grzesznikami. Grzesznik nie ma powodu źle traktować innego grzesznika za jego grzechy, nawet jeśli wydaje mu się, że grzechy innego grzesznika są większe niż jego własne. Nie ma to żadnego znaczenia, czy tak jest, czy tak nie jest, bo każdy grzech jest godzien tej samej kary, czyli śmierci. Dziękujmy Bogu za to, że nas, grzeszników, podniesie, to poczynając od Izraela i wszyscy na ziemi będziemy mogli z tego korzystać. Oby tak się stało jak najwcześniej. Dziękuję wszystkim za uwagę i ten temat w tej chwili na tym kończymy. Niech Bóg doda do tego swoje błogosławieństwa.